It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void or prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Szybko sobie zdałem sprawę z tego, że koledzy nie żyją, bo nie mają żadnych szans. Czułem, że się kotuję, gdzieś lecę. Nie było mowy o jakimś próbie utrzymania się na powierzchni, po prostu taka kotłowanina. Poza czasem, poza przestrzenią, poza myślą własną, myśli były dwie, tak na przemian, brzydkie słowo kończące się na mać. Łamane Boże ratuj, to były dwie myśli. I trzecia, w takich momentach większego przytomnienia, żeby trzymać taką gardę z rąk, że jak się zatrzymam pod śniegiem, to żeby jakieś, no pewnie parę minut więcej sobie jednak dać, jednak zawalczyć o to powietrze.
Powiało grozą. I słusznie, bo dziś, kochani, odcinek pełen dramatycznych zwrotów akcji i niebezpieczeństw. Trzeba wam wiedzieć, że zdarzyło mi się kiedyś w życiu być pod lawiną, a właściwie lawinką. Natomiast kolega, którego słyszeliście na początku, no, minął się z śmiercią o mały włos przysłowiowy.
Będzie dramatycznie, ale także będzie bardzo praktycznie, bo przepytaliśmy jednego z toprowców na temat tego, jak przygotować się do zimowego wyjścia w góry i co zrobić, żeby zwiększyć prawdopodobieństwo przeżycia nawet w obliczu wypadków takich jak lawiny.
Ale spokojnie, to odcinek nie tylko dla tych, którzy zamierzają chodzić po górach zimą, choć im na pewno najbardziej to się przyda.
Zapraszamy. Zabieramy Cię w dobrą podróż po Polsce i świecie. Znajdziesz tu przygodę, slow travel i świadome podróżowanie.
A czasem i reportaż.
Ja nazywam się Kasia.
A ja Kuba. Subskrybuj ten podcast, by nie minął Cię żaden odcinek.
Znajdziesz nas na Instagramie, a jeśli cenisz sobie naszą pracę, możesz zostać naszym patronem.
Albo patronką.
Link znajdziesz w opisie.
Na początku jednak chcielibyśmy bardzo podziękować naszym nowym patronom, którymi są Dorota, Marta i Magda. Tym samym po dwóch odcinkach osiągnęliśmy zawrotną liczbę 10 patronów, za co serdecznie dziękujemy i nieustannie oczywiście zachęcamy do wspierania nas w serwisie Patronite, gdyż bardzo nas to motywuje do dalszej pracy.
Dziś, czyli 8 lutego... Tak, nagrywamy ten podcast dokładnie w dniu, w którym będziemy go wypuszczać. W polskich Tatrach mamy lawinową trójkę. Wczoraj natomiast Słowacy podwyższyli stopień zagrożenia lawinowego w Tatrach Zachodnich do 4. To nie są żarty, a tymczasem ferie trwają.
Parę dni temu spod Marchwicznego Żlebu zeszła lawina na Morskie Oko, przecinając Ceprostradę, jeden z najbardziej popularnych szlaków w Tatrach. Połamała półmetrowy lód na jeziorze, no i wpadło do tego jeziora. To było w nocy, więc nikomu nic się nie stało. Natomiast gdyby to było w dzień, to znając szczególnie upodobanie ludzi do chodzenia po Morskim Oku, no mogłoby to się skończyć nie najlepiej. A tak, mamy po prostu solidne ostrzeżenie od przyrody i to ostrzeżenie zresztą TPN wykorzystał, zamykając najpopularniejszą trasę górską w Polsce, czyli drogę nad Morskie Oko, która wydawałoby się jest tak bezpieczna.
Jak więc uniknąć niebezpiecznych sytuacji w Tatrach?
I wychodzić.
Jak się przygotować do zimowej wycieczki? Może głos oddajmy ekspertowi.
Dzień dobry Państwu, nazywam się Tomek Wojciowski, jestem ratownikiem, przewodnikiem tatrzańskim i mam przyjemność dzisiaj z Wami pójść na krótką przechadzkę. Wycieczkę zaczynamy od planowania. Musimy się zastanowić po pierwsze, gdzie chcemy iść, po drugie, jakie są nasze możliwości, umiejętności, co do tej pory zrobiliśmy, a czego może się okazać nie damy rady zrobić. Najlepiej wcześniej posiłkować się jakąś literaturą i ja jestem zwolennikiem literatury takiej pisanej, informacji pisanej, a niekoniecznie internetowej. Bardzo dobrze jest posłużyć się wcześniej jakąś mapą. To już jak kto woli, może to być mapa papierowa, może to być mapa w komputerze, ale żeby zobaczyć, jaka to będzie trasa, nie dać się zwieść długości tej trasy, bo niestety te kilometry w górach, a na nizinach zupełnie inaczej się liczą. Inaczej będzie 5 km po płaskim, a inaczej będziemy mieli szlak z Morskiego Oka na Rysy, gdzie ta odległość wcale aż taka długa duża nie będzie, ale niestety zdecydowanie inny charakter całej tej trasy. Także to musimy wiedzieć wcześniej. Gdzie możemy się dowiedzieć, jakie są warunki w górach?
Na stronie internetowej.
No, powiedziałem, że Google powie oczywiście. Codziennie jest publikowany komunikat o warunkach turystycznych. Codziennie rano pracownik zbiera informacje od pracowników w terenie, posiłkuje się komunikatami TOPR-u i taki komunikat opracowuje. W związku z czym zawsze trzeba się zapoznać, gdzie nie należy dzwonić i pytać o warunki w górach.
Do pana.
Do TOPR-u. Wszyscy dzwonią do TOPR-u, bo wychodzą z założenia, że TOPR ma najlepsze prognozy pogody. Nie wiem, skąd to się wzięło. Ja mówię, ale proszę sprawdzić w internecie. My korzystamy z internetu. A tam każda prognoza mówi co innego. Ja mówię, no to zawsze coś pan sobie dopasuje. Natomiast prawda jest taka, że my nie mamy żadnych specjalnych prognoz. Jeżeli by takie były, to one by były wszędzie publikowane oczywiście. My akurat prognozami najmniej się przejmujemy. Bo państwo idąc w góry, chcąc iść w góry jutro, pojutrze, obserwujecie prognozy. My jako ratownicy nie potrzebujemy prognozy, bo jeżeli jutro będzie fatalna pogoda, ale zdarzy się wypadek, to my i tak będziemy musieli pójść. Czyli nas interesuje to, co jest za oknem, a nie to, co będzie jutro za oknem. No chyba, że jest taki u nas funkcjonariusz, czyli służba lawinowa i on zajmuje się prognozami lawinowymi. I on musi te prognozy śledzić. Czasem się przestrzeli. Czasem będziecie państwo widzieli jakiś stopień zagrożenia, nie wiem, na przykład trzeciego stopnia, podniesiony do trzeciego i wszyscy powiedzą, kurczę, trzeba mu podnieść, jak się nic nie zmieniło. Możliwe, że meteorolodzy podali, że będzie opad śniegu duży, będzie wiatr silny. Z tego powodu te prognozy zostają podniesione. Później się okazuje, że meteorolodzy się machnęli, w związku z czym myśmy też takie prawo mieli. Wychodząc w góry, planując, to też sprawdzamy. Z tym, że komunikatu nie sprawdzicie z wyprzedzeniem kilkudniowym. Komunikat jest opracowywany około godziny 17. W związku z tym około 18 powinien się na stronach pojawić. Komunikat jest ważny do godziny 20 dnia następnego. I teraz tak, planujemy wyjść rano w góry, wieczorem sprawdzamy komunikat. Ale jeżeli widzicie, że w nocy dokurzyło śniegu, coś się działo z tą pogodą, to dobrze rano też sobie sprawdzić, bo w skrajnych sytuacjach, jeżeli się czegoś nie udało przewidzieć, rano też komunikat może być zmieniony. Dlatego rano przed wycieczką wchodzimy jeszcze tak na wszelki wypadek, widzimy na stronę top.pl, patrzymy, jaki jest komunikat.
To był krótki wstęp w siedzibie TPN. A teraz wychodzimy z Tomkiem na szlak, żeby odbyć mikro szkolenie lawinowe.
No takie mikro, takie bym powiedziała wstęp.
Do wstępu.
Do wstępu. I słuchajcie, jeżeli znacie kogoś, kto w najbliższym czasie wybiera się w Tatry, to zastopujcie podcast i przyślijcie mu go, bo myślę, że dalsze informacje, o których mówi właśnie Tomek, bardzo, bardzo mogą się mu przydać na szlaku. A być może, że nawet powstrzymają go od popełnienia dużego błędu.
Zastanawialiśmy się też, jak dużo wiedzy praktycznej od nas umieścić w tym podcaście i zdecydowaliśmy się nie umieszczać jej wcale. To znaczy już z mojej historii i z historii Krzycha później można wiele wniosków i wiele praktycznych rzeczy wysnuć. Natomiast lawinoznawstwo jest dosyć specyficzną nauką, jeżeli można nazwać nauką. Najlepiej uczyć się jej z autopsji. Znaczy nie, że wpadać pod lawinę, tylko być po prostu w śniegu, obserwować śnieg i na bieżąco patrzeć jak opad, jak wiatr, jak temperatura wpływa na śnieg, więc próbując tutaj wam mówić to, co ja wiem, mógłbym zrobić jakiś błąd, który by mi potem został wyciągnięty.
A po co?
A właśnie po co. Tak. A tutaj Tomek też powie jeszcze sporo praktycznych rzeczy.
Tak, dodatkowo bardzo byśmy was namawiali do udziału w kursach, zarówno w kursach turystyki zimowej, jak i kursach lawinowych, bo to one dają właśnie tą najlepszą wiedzę, czyli możecie nie tylko poznać od praktyków całą teorię, ale również przetestować ją w terenie, bo no na przykład na moim przykładzie, ja byłam na kursie lawinowym i warunki, które mieliśmy, były dość kosmiczne, bo cały czas sypał śnieg, było minus 20, a my w nocy odkopywaliśmy człowieka z lawiny.
Znaczy hipotetycznego człowieka z hipotetycznej lawiny, tak?
No, oczywiście, oczywiście, no bo to był jednak kurs, nie?
Kasi tak się spodobały kursy zimowe w Tatrach, że poszła na kolejny, czyli kurs turystyki zimowej.
Aj, Kuba lubi to bardzo.
Ale nie dojechała, gdyż w Krakowie na dworcu złamała nogę.
Bardzo śmieszne. To tylko pokazuje, że buty za kostkę nie zawsze chronią przed złamaniem nogi.
I należy zawsze uważać na dworcach i ruchomych schodach w szczególności.
To nie były ruchome schody, to były zwykłe schody.
Tym bardziej.
Drodzy Państwo, bardzo ważną rzeczą jest to, żeby turyści wychodząc w góry mieli numer do topru. GoPro, zależy gdzie idą, w jakie góry. 601 103 985. Te numery należy mieć w telefon wpisane. Kolejna rzecz. Dobrze by było, gdyby wszyscy wiedzieli, że jeżeli się nie można dodzwonić na te numery, to można korzystać i należy z numeru 112. Ponieważ jeżeli ja jestem w tym miejscu, a tu nie będzie zasięgu na przykład plusa, to ja się nie dodzwonię nigdzie. Ale na 112, jeżeli tu będzie jakikolwiek zasięg, to mnie puści, bo to jest ten roaming wewnętrzny. I jak tu będzie T-Mobile, Orange czy cokolwiek innego, to mnie wtedy przepuści. I z tego należy korzystać, z tym, że należy pamiętać, że to jest połączenie jednokierunkowe, czyli wy na 112 się dodzwonicie, ale 112 do was już się nie dodzwoni. Czyli czasem trzeba jeszcze raz popróbować i zadzwonić, czasem jeszcze raz i dodatkowe informacje, jakby potrzebowali, przekazywać. Najchętniej, jeżeli dochodzi do wypadku w górach, dzwonicie przez 112, domagajcie się, żeby was łączyli z toprem albo GoPro, a nie zbierali od was wywiad. Bo oni zbiorą wywiad taki pod swoim kątem, potem nam to przekażą, a my już z wami nie jesteśmy w stanie się skontaktować. I niestety tu się robi problem. Jeżeli lata taki żelazny ptak, potrzebujemy pomocy, podnosimy dwie ręce do góry, stoimy. Czyli Y, jest, tu jest potrzebna pomoc. Ratownicy to zobaczą i gdzieś w pobliżu będą się w jakiś sposób desantowali. Jeżeli nie potrzebujemy pomocy, no to jedna ręka, takie N, nie potrzebujemy pomocy. Z pokładu śmigłowca życie wygląda inaczej, w związku z czym to, że ktoś sobie leży na łące, dla nas nie jest jednoznaczne, że on potrzebuje pomocy, bo to może jest turysta, który akurat się opala, odpoczywa czy cokolwiek innego. W związku z czym my musimy mieć jasne... Czasem może się zdarzyć sytuacja taka, że śmigłowiec widzi was, próbuje bardzo blisko podlatywać, to nie stoimy dalej i podnosimy te dwie ręce do góry, tylko gdzieś odchodzimy, bo to może być jedyne miejsce, gdzie on może wylądować, w związku z czym trzeba mu czasem zrobić troszkę więcej miejsca. Jak wychodzicie w góry, dobrze, żebyście mieli wcześniej pobraną aplikację. Jest taka aplikacja Ratunek. Po naciśnięciu trzykrotnym guzika do topru, GoPro przychodzą informacje, numer, który dzwoni, ile baterii jest jeszcze w telefonie, ile prądu i lokalizacja tego telefonu. To bardzo usprawnia działanie. Jakbyście Państwo byli w górach, potrzebujecie wezwać pomoc, dzwonicie do topru, ja się pytam, gdzie jesteście? Nie ma tu żadnej nazwy topograficznej, jak to robicie? A oczywiście nie macie aplikacji Ratunek, jak wszyscy turyści, którzy idą w góry. Nie ma punktów charakterystycznych, las, gęsty, ciemny, zielony, koordynaty, tak, jasne. Wchodzicie na aplikację Google Map, odpalić ją, ale mi nie może mapy ściągnąć. Nie przejmować. Będzie niebieska kropka. I to sobie spróbujcie na swoich telefonach, może później, jak będziecie tam siedzieć. Pojawia się niebieska kropka, tą kropkę trzeba nacisnąć i przytrzymać. W górze, w pasku adresu pojawiają się współrzędne. I one pojawiają się w najbardziej sprzyjającym formacie, czyli tylko stopnie. Nie stopnie minuty, nie stopnie minuty sekundy, czyli tylko stopnie. Najłatwiej jest to przedyktować. Dyktujecie koordynaty i my od razu wiemy, gdzie ma lecieć ten śmigłowiec. Czasem jest tak, że się trzeba dogadywać, co widział, co mijał, jak długo szedł, jaki kolor szlaku był. Natomiast jeżeli się udaje koordynaty przekazać, to jest po prostu strzał w dziesiątkę. I to jest bardzo proste. Poćwiczcie sobie to czasem na aplikacji. Google Map, niebieska kropka, nacisnąć, przytrzymać. W pasku adresu wyświetlają się współrzędne.
To były informacje teoretyczne, ale tutaj wydaje mi się, że Kuba ma coś do powiedzenia na temat praktyki.
Historia z życia, mrożąca krew w żyłach oczywiście.
Dawno, dawno temu.
Kilkanaście lat temu, w czasach moich początków chodzenia po górach wysokich, wybraliśmy się z kolegami w Alpy Julijskie. Absolutnie przepiękna trasa. Wybraliśmy się, no celem był Triglav, jak to z reguły bywa. Na Triglav wchodziłem 7 razy bodajże, czy 8, ani razu nie wszedłem na szczyt.
Ostatnia wycofka nasza, no to była jakaś rok temu, nie?
No i tutaj mamy luty, weszliśmy na taki jeden z mniejszych szczytów, Kaniawiec, bardzo ładny. Potem kolejnego dnia okazało się, że jest świeży opad śniegu, silny wiatr, do tego mgła, droga, której nie znamy. No i podjęliśmy bardzo rozsądną decyzję o wycofaniu się i zejściu no, na drogę po prostu. Problem w tym, i to jest pierwszy poważny błąd, że postanowiliśmy zejść szlakiem letnim, który nie był szlakiem zimowym. Z pewnych powodów oczywiście nie
no,
był
ciekawe jaki.
Szlakiem zimowym, ale znałem tą drogę, więc uznałem, że czemu nie. I może nawet gdybyśmy się tego szlaku letniego trzymali, to wszystko byłoby w porządku. Natomiast no, szlaki letnie zimą mają to do siebie, że znikają i czasem w ogóle inaczej prowadzą. No więc w pewnym momencie ten szlak zgubiliśmy, co znowu nie jest wielkim problemem, no bo orientować w terenie się potrafimy. Teren nie był też trudny szczególnie, więc schodzimy po pas w śniegu, ale znowu mały to problem, bo jest nas trzech młodych chłopaków, więc torujemy drogę. Droga nie jest długa. No i w pewnym momencie trafiamy na żlebik. Żlebik jak żlebik, nieduży, dużo śniegu w takim żlebiku, no to wiadomo, że jest lawiniaście. Natomiast nachylenie skoku nieszczególnie duże, żlebik szeroki na parę metrów, nie ma skąd spaść tego śniegu za dużo, no więc wchodzimy w niego z taką świadomością, że tam może coś się zsunąć, natomiast no nie ma tam możliwości, żeby coś się stało. Więc de facto wiedzieliśmy, że możemy wywołać taką jakąś lawinkę, natomiast zakładamy, że nie może to być nic poważnego. No i rzeczywiście wchodzi pierwszy, nie ma problemu, wchodzi drugi, też nie ma problemu i jak trzeci poszedł, oczywiście idziemy w odstępie parę metrów od siebie. No jak ten trzeci wszedł w ten żlebik, to już było za dużo dla tego śniegu, no i on zaczął się zsuwać. No więc my się zsuwamy razem z nim, na początku pomalutku i to jest nawet zabawne, bo nie musisz chodzić, tylko suniesz razem z tym całym śniegiem, więc to jest dosyć ciekawe wrażenie, po czym śnieg zaczyna sunąć coraz szybciej i ty tracisz kontrolę już nad tym, jak się zsuwasz, co dalej jakby nie jest jakieś szczególnie dramatyczne, ponieważ śniegu masz po kolana, czy tam po trochę więcej, więc nie ma problemu, ale nagle teren robi się odrobinę bardziej stromy, no i już zaczynasz sunąć naprawdę szybko i już tracisz totalnie kontrolę nad tym, co się dzieje. W tym momencie mnie wpycha nawet pod śnieg, na parę sekund dosłownie, także nie powiem, żeby to było jakieś zagrożenie życia, ale no wrażenie, kiedy już jesteś pod śniegiem, jest bardzo mocne. No i to trwało, trudno znowu powiedzieć, kilkadziesiąt sekund zapewne, ta cała jazda z tą lawiną, no i po tych kilkudziesięciu metrach zjazdu, może kilkuset, trudno mi powiedzieć, kilkudziesięciu raczej, jesteśmy na dole zbocza, cali i zdrowi, wszyscy samodzielnie się odkopujemy z tego śniegu, natomiast nasze rzeczy są porozrzucane na przestrzeni kilkudziesięciu metrów, ta lawina miała czoło, ja wiem, może jakieś 10 metrów szerokości, może nawet mniej.
Czyli
długości.
Czyli była taka mini lawina tak
no
naprawdę.
Mówię, lawinka, tak. Długości, ja wiem, z 50 metrów może, a miąższość, no to trudno mi ocenić, bo tylko ze zdjęć to pamiętam. W każdym razie no metra nie miało, może metr. No, nie tyle, żeby człowieka zasypać, tak myślę. Natomiast mówię, nasze rzeczy są porozrzucane na tej długości kilkudziesięciu metrów. Nie wszystkie znajdujemy, jakieś mieliśmy rakiety śnieżne, coś takiego, jakieś kijki, więc coś tam, pamiętam, się zgubiło w tej lawinie. No i my cali przeturlani przez to. Więcej śmiechu niż... Trochę było strachu, okej, okay, trochę było strachu.
Tak, tak, było, bo ja odbierałam chłopaków pod tej lawinki i może teraz Kuba tego nie chce powiedzieć.
Może nie pamiętam.
Może nie pamiętasz, ale byliście cali zmoczeni, cali wyziębieni i no, ja bym powiedziała, że trochę przerażeni tym, co zrobiliście.
No trochę tak, oczywiście, ja to mówię ci z perspektywy już innych przygód, które też przeżyłem. Natomiast na pewno to było troszeczkę przerażające i o ile myślę, że zagrożenie życia, to trzeba mieć dużego pecha, żeby coś tam się stało, czyli musiałbym się uderzyć w jakiś kamień, jakieś drzewo, coś, co oczywiście może się zdarzyć. Natomiast już ryzyko, że sobie coś złamie w takiej lawinie, no jest bardzo, bardzo duże. No wystarczy, że jakiś plecak ci się zaklinuje, cokolwiek, także uszczerbek na zdrowiu jest bardzo prawdopodobny, no a chociażby złamanie nogi w takim terenie, znowu, no jakby nie jest może zagrożeniem życia, ale już ratownicy muszą po ciebie przyjść, już sam byś miał bardzo, bardzo duże problemy, żeby zejść o własnych siłach.
Nauczyłeś się czegoś po tej tak. kontrolowanej lawince, którą sobie wywołaliście, tak...
Niefrasobliwie.
Dokładnie.
Tak, tak, nauczyłem się bardzo dużo, to jest w ogóle jedna z cenniejszych lekcji górskich, jakie miałem. To znaczy przede wszystkim, żeby nie lekceważyć gór w żaden sposób i nie lekceważyć lawiny, również żadnej.
Ani żadnego żlebiku.
Żadnego żlebiku. I w ogóle każdy żlebik zasługuje na tytuł żlebu. tak, przeżyć szacunku i pokory do gór i do śniegu. No i też, co to jest świeży opad, co to jest też wiatr, jak to wpływa na śnieg. Również jak obciążenie stoku, czyli być może jak we dwóch szliśmy, być może ta lawina nie zostałaby wywołana. Ten trzeci już ewidentnie spowodował tą lawinę. Po tej przygodzie poszedłem na kurs lawinowy również, także też tam się dowiedziałem sporo rzeczy, no a potem kontynuowałem tą przygodę z górami dalej.
Ale nie o tym teraz będziemy mówić.
Z dużo większą ostrożnością. Tak? Nie o tym będziemy mówić.
Nie. Wróćmy w Tatry. Przed wejściem na każdy szlak mamy taką tablicę informacyjną w zimie, no, na której mamy między innymi informację lawinową. Kuba, wiesz, o której się ona zmienia?
Tak, bo wcześniej Tomek to mówił, o 17.
Ale fizycznie na tej tablicy, bo widzisz, komunikat na internecie to
no
co innego.
No rano jak ratownicy staną.
No i pytanie, czy oni będą przed tobą, czy po tobie?
Raczej przede mną, bo ja późno wstaję.
Takie pytanie to było, wiesz, podchwytliwe, nie?
Ratownicy około godziny 17-18 ogłaszają komunikat na nadchodzącą dobę. Ta informacja przez SMS-y trafia do pracowników terenowych Tatrzańskiego Parku Narodowego i pracownicy TPN-u muszą biegać i zmieniać te tabliczki. W związku z czym uważam, że jak państwo wychodzicie rano w góry, a w góry należy wychodzić wcześniej rano, to lepiej jest sobie sprawdzić jeszcze ten komunikat na stronie TOPR-u, bo jeżeli myśmy zmienili stopień zagrożenia do góry o godzinie 18, to o 18 już nikt nie będzie tego chodził i zmieniał, to dopiero zostanie zmienione rano. A jeżeli wychodzicie wcześniej rano, to może się zdarzyć, że jeszcze ta informacja na tablicach się nie pojawiła. Dlatego najlepiej sprawdzać to u źródła, czyli na stronach internetowych TPN-u albo TOP. Tutaj jest karta, która mówi nam, jaki w danym momencie obowiązuje stopień zagrożenia lawinowego. Natomiast tu mamy opisówki do tychże stop. Tak jak mówiłem wcześniej, stopnie zagrożenia lawinowego podajemy w skali 5-stopniowej od 1 do 5. Jest to skala rosnąca, czyli najbezpieczniej jest przy 1, najniebezpieczniej przy 4 i 5. Dlaczego 4 i 5, a nie 5? Ponieważ 4 i 5, nawet ten sam piktogram ma, to jest mniej więcej to samo zagrożenie, czyli skrajne, można już powiedzieć. Tylko 5 ogłaszamy, jeżeli lawiny mogą dochodzić do osad zamieszkałych przez ludzi, natomiast 4 przy takim właśnie zagrożeniu, ale jeżeli te osady nie są zagrożone. U nas nie ma jakichś wiosek, które mogą być zasypywane. W związku z czym po co w ogóle jest ta 5? No bo jest to międzynarodowa skala. I w takich Alpach na przykład już zdarza się, że wioski są zagrożone. Jeżeli przyjedzie tu jakiś Szwajcar, Francuz albo inny Alpejczyk, góra alpejski, popatrzy na taką tablicę, to on będzie wszystko wiedział. Jeżeli my byśmy tu nie dawali 4, no to miałby chaos w głowie. W związku z czym wiadomo, powiedziałem, najbezpieczniej jest przy 1 stopniu zagrożenia, ale nie bezpiecznie, ponieważ bezpiecznie jest wtedy, kiedy nie ma zagrożenia lawinowego. Jeżeli jest już 1 stopień zagrożenia lawinowego, to lawiny mogą schodzić. Oczywiście prawdopodobieństwo schodzenia lawin jest mniejsze. Lawiny, zwłaszcza większych rozmiarów, nie schodzą samoistnie, tylko schodzą w momencie, jeżeli na przykład człowiek im w tym pomoże. Ale ta lawina przy 1 stopniu, która zejdzie, ona również może być tragiczna w skutkach. Z tym, że tak jak my obserwujemy, to przy 1 stopniu, jeżeli schodzi lawina, to najczęściej ludzie, którzy giną na skutek zejścia lawiny, giną z obrażeń mechanicznych, bo oni nie zostali zasypani śniegiem, bo tego śniegu może aż tyle nie było. Natomiast przez tą łachę śnieżną, czy małą nawet lawinkę, zostają strąceni gdzieś w przepaść i na skutek lawiny, ale giną z innych obrażeń. Drugi stopień zagrożenia lawinowego jest to stopień już, można powiedzieć, bardzo poważny. Tu już trzeba mieć dużą wiedzę, tu już trzeba wiedzieć, jakimi formacjami chodzić, jakich formacji unikać. Co robić, żeby być bezpiecznym? Co robić, żeby się przez lawinę nie dać porwać, żeby tej lawiny nie wyzwolić? Także tutaj już trzeba mieć dużą wiedzę. Trzeci stopień zagrożenia lawinowego to jest tak poważne zagrożenie, że nawet ci, co mają tą wiedzę, często okazuje się, że padają ofiarami lawin. No, lawiny nie wiedzą, że oni mają wiedzę, nie? Lawiny nie wiedzą, że oni są ekspertami. 4, 5 stopień, w ogóle nie wychodzić w góry, siedzieć w domu, w karczmie, na basenie, gdzie kto woli, nawet lepiej w łóżku przesiedzieć cały dzień, niż pójść w góry. Najczęściej do wypadków tych tragicznych, największa ilość ludzi ginie przy stopniu 2 i przy stopniu 3. Wydaje im się, że jeszcze jest w miarę bezpiecznie, że jeszcze można pójść, bo to przecież 5-stopniowa skala, czego mówiłem, nie posługiwać się tym i można śmiało po górach wędrować. No niestety, prawda jest zupełnie inna. Oprócz tego macie tutaj informacje dodatkowe, że czasem może się pojawić tutaj termometr, że ten stopień zagrożenia będzie, ale w momencie, jeżeli temperatura się podniesie. To jest najczęściej na wiosnę, kiedy te temperatury między dniem a nocą są bardzo zmieniające. Oprócz tego na komunikacie zobaczycie taką różę wiatrów, na której będzie wymalowane, które wystawy są bardziej narażone na lawiny, a które są mniej narażone. Oprócz tego będą informacje, jakie czynniki powodują, że to zagrożenie na przykład wzrasta, albo co jest głównym czynnikiem, którego należy się obawiać. Na przykład, że jest duży opad śniegu, albo inny taki czynnik lawinotwórczy, co to może być na przykład. Wiatr jest czynnikiem najbardziej lawinotwórczym. Często jest niewielki opad śniegu, albo tego opadu w ogóle nie ma, natomiast wiatr przenosi śnieg. I mamy sytuację taką, że idąc gdzieś tam na wycieczkę, miejsca są wywiane do kamienia, natomiast skoro w jednym miejscu wywiało, to znaczy, że w innym miejscu go odłożyło. I ten śnieg, który jest przewiany, który jest poodkładany, on dodatkowo jest bardzo ponaprężany. I teraz jeżeli my wchodzimy na taki naprężony śnieg, to możemy słyszeć takie jakieś odgłosy, takie wum, nie, jak ten śnieg pęka. Możemy widzieć taflę pękającą. Niebezpieczeństwo dodatkowo polega na tym, że ten sprasowany śnieg ma taką tendencję, że jak my staniemy tutaj, to on przenosi naprężenia i na przykład gdzieś tam dalej będzie słaby punkt i spowoduje to, że to tam pójdzie ta lawina. I później turysta powie, że nie, to nie myśmy wyzwolili, ta lawina zeszła 50 metrów dalej. To mogło zostać wyzwolone właśnie przez nas i przeniesione w najsłabszy punkt, ten hotspot, który gdzieś tam się pojawił. Także to nie jest tak, że my oddziałowujemy tylko na miejsce, w którym stoimy. Im wyższy stopień zagrożenia lawinowego, tym rejon naszego oddziaływania jest większy.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
A teraz kolejna przerwa na lawinę, tym razem przez duże L. To, o czym ja opowiadałem, to był pikuś. Przy tym, co przeżył Krzysiek Mularski, mój przyjaciel, z którym wspinamy się, albo wspinaliśmy przez ładnych kilka lat. I ty, można powiedzieć, że wymknęłeś się śmierci spod kosy.
Dziękuję, Kubie, za zaproszenie do powiedzenia kilku słów. Z góry zastrzegę, że nie występuję tutaj jako lawinoznawca, którym nie jestem, ale no, tak empirycznie. Też na pewno znaleźliby się tacy lepsi empiryczni znawcy, ale lawina, którą udało się przeżyć, była lawiną bardzo dużą. Jak śnieg zszedł, to długość tego lawiniska to było jakieś 350, może 400 metrów. Szerokość różnie, bo ta lawina mieściła się w takim żlebie, natomiast no tak powiedzmy 30, 40, 50 chwilami, miąższość pewnie z 3, 4, 5 metrów chwilami, no więc było to naprawdę spore. Skąd się ta lawina wzięła? No lawiny się z przyrody biorą, a skąd myśmy się znaleźli w tej lawinie? No myślę, że uczciwie sobie trzeba powiedzieć, że na skutek błędu naszego. Błąd polegał na tym, że zdecydowaliśmy się wspinać na lodospadzie. Nie pamiętam nazwy tego lodospadu. Pamiętam, że pierwszy wyciąg miał takie rzetelne 4, drugi 5.
To było w Alpach Austriackich.
W Alpach Austriackich, w Südtirolu. Ja tego drugiego wyciągu nie prowadziłem, ale wyceny pamiętam. Myśmy widzieli ten lodospad, który był jakby końcem żlebu, jak to się często, czy niemal zawsze, najczęściej zdarza. I widzieliśmy, że ten lód jest porządnym lodem. Były tam przed nami 2-3 inne zespoły. Ludzie się po prostu spinali. I był w cieniu. Myśmy tam wyszli dosyć późno. Wyszliśmy dosyć późno z powodów, dla których się zbyt późno wychodzi. Znaczy człowiek nie ma spręża, trochę mu się nie chce.
Kiedy to jest zbyt późno?
Naprawdę bardzo późno, żeśmy wyszli, tak 8.30 żeśmy wyszli, a ten lodospad był koło wioski, koło właściwie pensjonatu, w którym mieszkaliśmy. No i taki był trochę rozpręż, bo jak trzeba gdzieś dalej dygać coś jakieś poważniejsze odległości, to zwykle się człowiek bardziej spina, ale nieważne. No w każdym razie lodospad był w cieniu i nic nie budziło naszego niepokoju. No też jest element uspokajający, że inni się wspinają, nic się nie dzieje. Natomiast myśmy się nie przyjrzeli stokowi czy obszarowi nad końcem tego lodospadu, gdzie było wypłaszczenie takie bardzo duże, ale teren to już nie był wspinaczkowy, ale myślę, że był jakieś 20-30 stopni nachylenia. I tam szybko doszło słońce. I my, będąc pod lodospadem, mając oczy i nos w tym lodospadzie, no nie za bardzo, najpierw nie zwróciliśmy uwagi, a później już tym bardziej nie zwracaliśmy uwagi, co się dzieje nad nami. A nad nami działo się to, że po prostu wyszło słońce i to słoneczko ogrzewało te połacie śniegu, które się tam znajdowały. I w pewnym momencie ten cały stok, nie przesadzam mówiąc cały stok, zresztą też określiłem wcześniej wielkość tego lawiska, wyleciał. Sytuacja była taka, że my byliśmy po zjeździe, po skończonej drodze. Ja zjeżdżałem ostatni, byłem jeszcze, to pamiętam, taka pewnie do końca życia będę pamiętał, taka migawka zapamiętana, że był wyjęty już przyrząd z liny, a jeszcze byłem na blokerze, znaczy był rep przymocujący, mówiąc najprościej, uprząż do liny. I w tym momencie ta lawina uderzyła. Inni też byli przy samej podstawie lodospadu, nie dalej 2-3 metry. W tym momencie uderzyła lawina. No i co o tej lawinie mogę powiedzieć, bo tej przy całej długiej opowieści to jest chyba potencjalnie najciekawsze. Tak to zapamiętałem, że byłem poza czasem, poza przestrzenią, chwilami poza myślą własną. Znaczy myśli były dwie. Tak na przemian, brzydkie słowo kończące się na mać trzeba by użyć, parę wykrzykników. Łamane Boże ratuj, to były dwie myśli. I trzecia, w takich momentach większego oprzytomnienia, żeby trzymać taką gardę z rąk, że jak ten śnieg, że jak się zatrzymam pod śniegiem, to żeby jakiś... No, pewnie parę minut więcej sobie jednak dać, jednak zawalczyć o to powietrze pod rękami. I najbardziej uderzające było to poza przestrzenią. Zupełnie po prostu czułem, że się kotuję, gdzieś lecę i nie było mowy o jakimś żabce, jakimś próbie utrzymania się na powierzchni, po prostu taka kotłowanina poza przestrzenią, tylko w ten sposób mogę to określić. I co się okazało? No okazało się, jak lawina się skończyła, ile czasu ten pociąg jechał, to trudno powiedzieć, może minutę, może trzy, może pięć. To się okazało, że ja nigdzie nie leciałem, tylko byłem całkowicie skotłowany w tą linę od zjazdu. Po prostu mnie tarmosiło na tej linii i w ogóle z tą lawiną nie poleciałem. Dwóch kolegów, jakoś w zupełnie nieprawdopodobny sposób byłem w tą linę wplątany, ale jakoś też nie wiem, czy na adrenalinie, z pomocą drugiego kolegi, czterech nas było, który został, w sensie go nie zabrało. Jakoś to nam udało uplątać. Dwóch kolegów zabrała ta lawina. No i teraz powoli przechodząc do końca opowieści. Ja później na zdjęciach to widać, no wyglądałem jak naprawdę rzetelnym góralskim weselu. Znaczy tak jakby mnie czterech trzymało, a dwóch okładało rzędziami od płotu. Sztachetami może lepiej powiedzieć. Całe plecy, silne nogi, silne, no po prostu taki zbity na kwaśne jabłko byłem. Kolega miał jakąś pękniętą kość obojczyka, coś nadrwania w stawie. No i z tym kolegą bardzo, bardzo dzielnie ogarniał, miał ku temu kompetencje jako zawodowy strażak. Rzuciliśmy się na to lawinisko, no szukając jakichś śladów kolegów. Próbowaliśmy kopać, no tak trochę bez sensu, no bo powierzchnia była ogromna, jakichś znaków życia na tym lawinisku żadnych, no ale no, tu koledzy są pod śniegiem, no to chociaż tyle można dla nich zrobić, żeby jakoś rozpaczliwie kopać. Czemu kolegi nie wyrwało, trudno powiedzieć. No ja byłem na tych linach. 2-3 metry za mną, jak ten wektor siły uderzał parę metrów za plecami, no to gdybym był parę metrów dalej, to z całą pewnością, o ile czegoś można być pewien, bym nie żył, no bo tam leżały wielkie grudy lodu, jakieś kawałki drzew połamanych, przy czym no nie jakaś gałązka, tylko rzeczywiście jakieś kawałki pni ważące no, w skrajnych przypadkach pewnie kilkaset kilo. No a przez to, że byłem tak przytulony na tej linie do samej krawędzi lodospadu, to ten wektor jakby za plecami jednak był. No i rzuciliśmy się szukać kolegów. Ja szybko sobie zdałem sprawę z tego, że koledzy nie żyją, bo nie mają żadnych szans, a nie mają żadnych szans dlatego, że no, śnieg był najgorszy z możliwych. To znaczy to była taka betonująca bryja, taka mokra glajda, taka właśnie od tego słońca, taki śniegoglut. I jak ktoś by się po czymś takim znalazł, no to nie żył w parę minut, no, a kolegów nie było widać, no więc żeśmy kopali no, z moralnego obowiązku, ale ja stopniowo traciłem jakąkolwiek nadzieję, tylko myślałem, chciałem, kto do czyjej żony pójdzie o tym, o tej historii opowiedzieć. Zadzwoniliśmy tak w przerwie, jak już się nie dawało kopać ze zmęczenia po ratowników, co szybko zrobiliśmy. Może minuty dwie za późno, ale szybko. Się okazało, że oni już wiedzą, bo to było blisko wioski i ludzie z wioski, Austriacy zadzwonili po ratowników. Przyleciał po 20-25 minutach uderzenia lawiny śmigłowiec. Śmigłowiec nas pobrał, podczepili nas pod żyłkę ratowniczą, wzięli z sobą. Twierdzili, że nasi koledzy są bezpieczni. Ja im nie wierzyłem. Myślałem, że chodzi mi po to, żeby nas ewakuować z lawiniska, żebyśmy tu nie chcieli zostać. No ale się okazało, że koledzy rzeczywiście są bezpieczni, w każdym razie żyją, bo ich zgarnęło pierwsze uderzenie tej lawiny i wyniosło poza obręb wzroku. No po prostu nie zdawaliśmy sprawy, że ta lawina jest tak duża i że ich wypchnęło za załom. No, skręcał ten żleb i za zakręt poza obręb wzroku ich wytknęło. No jeden kolega dwa razy był pod śniegiem. W ostatniej chwili go kolejne takie uderzenie wypchnęło.
Znaczy był tak, że on przez chwilę był zabetonowany, tak?
Był przez chwilę zabetonowany. Z życiem już się żegnał, ale go wypchnęło. No i ten kolega miał podwójnego pecha. No po pierwsze go dość rzetelnie połamało. Tam już nie pamiętam, ile żeber miał złamanych, ale no nie jedno, nie dwa i nie trzy. Poobijany był okrutnie. W KW Poznań wisi ku przestrodze to, co zostało z jego kasku. Trzeba mieć jakieś doświadczenie, żeby się domyślić, że to był kask i to, co zostało. Kolega to jest opowieść może na inną okazję. Dużą serią niezwykle pechowych przypadków nie miał Alpenvereinu, nie miał żadnego ubezpieczenia. No a taka akcja koniec końców z dwoma śmigłowcami, bo jeszcze jeden śmigłowiec go później do szpitala transportował, no to łatwo się domyślić, że w Austrii nie kosztowała 1000 złotych, 10, 100, a nawet 200 nie kosztowała, a nawet staje się 500 000 złotych nie kosztowała, tylko zauważalnie więcej. Oczywiście to się na czterech jakoś tam dzieliło. Trzy osoby ubezpieczenie miały, ten kolega nie. No ale wyżył i tak dość szybko zaczął w szpitalu do siebie dochodzić. No, wyglądał jak nieboskie stworzenie. No, szczęście miał takie, że go nie, no nie miał odmy, nie miał przebitych płuc, to duży fart, biorąc pod uwagę, ile tych żeber miał połamane. No a czwarty kolega, no to po prostu jechał tak, jak na sankach ta lawina go pchała przed sobą. Jakimś cudem, no on nic nie zahaczył, jakoś go nie wtłoczyło pod siebie, tylko po prostu cały czas jakoś te 350-400 metrów go wypchało i znalazł się, jak się lawina skończyła, na jej czele. Obaj koledzy mieli głowy nad śniegiem, przy czym ten bardziej poszkodowany sam nie miałby żadnych szans, żeby się wygrzebać i mówił, że no już powoli tracił oddech i że gdyby nie szybka pomoc.
Czyli mimo, że miał głowę na
ten... Mimo, że miał głowę, to ten śnieg go tak betonował, zresztą żebra miał połamane, więc to na pewno też nie ułatwiało oddychania. To kto wie, czy mu życia nie uratował rolnik Austriak, który tam przybiegł z widłami takimi jeszcze z obory, takimi ze słomą, gnojem, to właśnie kolega wspomina, że najbardziej pamięta po prostu ten szpadel z tym po prostu krowim łajnem i słomą koło swoich oczu i uszu. No bo on już powoli, mimo tego, że miał głowę, część barku, rękę nad śniegiem, no to z oddychaniem no, coraz większe problemy. Skończyło się to dobrze, czy bardzo dobrze, czy wręcz cudownie, biorąc pod uwagę, czym się mogło skończyć. Lekcje byłyby takie, że no, uważać, znaczy to jest banał i to był gruby błąd z naszej strony. Zresztą jedyne usprawiedliwienie wątpliwe jest takie, że no mówię, to kilka zespołów tam się wspinało.
To z reguły jest ten błąd. Skoro inni przeszli, to że my też przejdziemy.
Tak, lodospad też był taki, powiedzmy, czwórkowo-piątkowy na drugim wyciągu, co no, też jakoś sprawia wrażenie, że dobra, piątkowy lodospad, to już takich zupełnie przypadkowych ekip nie ma, co może jest i prawdą, ale jak widać przed potencjalną tragedią nie chroni. Podsumowując, no niesamowite uczucie, takie fajnie się o tym opowiada, ale drugi raz bym nie chciał tego przeżywać. Poza czasem, poza przestrzenią, w istotnych momentach, poza myślą i to, że, no, że jak się człowiek robi sobie kuku albo zgoła się zabija w lawinie, to myślę, że zazwyczaj, no na pewno nie zawsze, ale zazwyczaj, może nawet prawie zawsze, to jednak jest błąd zawodnika. Może po to tym wszystkim gadam, żeby zwrócić uwagę na ten szczegół, no może banalny, ale jak widać nie zawsze i nie dla wszystkich, żeby się zastanowić, co jest nad nami. Brzmi to potwornie banalnie, ale no myślę, że mało kto ma tutaj zupełnie czyste sumienie, żeby zawsze zastanawiać, co jest nad nami i co się może z tym stać, co jest nad nami. No to chyba tyle.
Kiedy ta lawina ruszyła z góry na was, to słyszeliście jakiś grzmot, huk?
Tak, grzmot, huk. Po prostu wrażenie bardzo, bardzo krótko, bardzo krótki odstęp czasowy między hukiem, że leci, ktoś zdążył w ogóle krzyknąć. Nie pamiętam co, ale głos był taki, że chyba jakiś głęboki ewolucyjny instynkt zadziałał, że bez myślenia po prostu jak już skoczyłem, raczej przytuliłem do tego lodospadu, tak mi się przynajmniej wydaje, tak to zapamiętałem. No i później wrażenie po prostu spotkania z pociągiem, a i tak wektor tego pociągu miałem 2-3 metry za plecami. Tego by już się nie przeżyło, gdybym tam stał kawałek dalej. Patrząc tak nie po tym, co mi się wydaje, tylko po tym, co tam leżało po prostu 2-3 metry za plecami, jak ta siła po prostu wyrzucała kamienie, drzewa.
Gdyby ktoś był zainteresowany, to rachunek dla tego kolegi, który był nieubezpieczony, wyniósł 60 tysięcy złotych czy euro?
Prawie 70 tysięcy złotych.
No ale dalej za ocalenie życia to nie jest szczególnie wysoka cena.
Ale to wymagało negocjacji trochę, takiego pouśmiechania się, przede wszystkim rozdzielenia kosztów akcji na czterech, bo był taki moment, w którym ci osobnicy zobaczyli, że ktoś nie ma ubezpieczenia. To coś było w tym kierunku, że najchętniej by chcieli, żeby jeden po prostu zapłacił z własnej kieszeni, a po drugie rozdzielenia śmigłowca, który podejmował z lawiniska, od śmigłowca, który wiózł do szpitala i samego szpitala, bo na szpital już był to europejskie ubezpieczenie i te 70 tysięcy wymagało pewnych starań, zabiegów. Jakby tak się na wszystko z góry zgodzić, to mogłoby być bardziej euro niż złoto.
No być może też znaczenie miało to, że ten kolega miał pewnie jakąś 20-letnią historię ubezpieczania się w Alpenvereina. To dlaczego nie miał, to jest inna historia pechowa.
Bardzo pechowa.
Powiedzmy jeszcze, nie reklamując Alpenvereina, jest to jest takie podstawowe ubezpieczenie w Alpach, w ogóle w górach europejskich, że teraz jest promocja do sierpnia i za 70 zł nowi członkowie mają ubezpieczenie, które pokrywa wszystkie koszty akcji ratowniczej, nie NNW, ale właściwie jego wykorzystanie zwraca się już po jednym noclegu w schronisku. No nie w każdym schronisku, ale 2 noclegi, 3 noclegi to jest maks. Po czym nam to się zwróci? No bo na Alpenverein w większości schronisk alpejskich mamy zniżki 50%. No,
zareklamowaliśmy, chcąc nie chcąc, Alpenverein, to powiedzmy jeszcze też ciepło o PZU. PZU Bezpieczny Powrót oferuje podobne warunki, może chwilami odrobinę lepsze, natomiast nie ma tego bonusa pod postacią zniża. Natomiast trzeba powiedzieć, że z naszego doświadczenia nie było różnicy w likwidacji tej szkody w zakresie tego kolegi, który miał Alpenverein, tego, który miał PZU. Było to zaskakująco, ja byłem zdziwiony.
Ja też, więc reklamujmy dalej, ja też korzystam z PZU Bezpieczny Powrót, ponieważ obejmuje sporty ekstremalne, a sportem ekstremalnym jest właściwie wszystko, co robimy poza
joggingiem.
Tak, i poza zjazdem na oznakowanej trasie narciarskiej, a i to czasami nie. Korzystałem z NNW, Bezpieczny Powrót, też bardzo sobie chwalę. Natomiast jeżeli jadę w Alpy, no to sobie uzupełniam to ubezpieczenie właśnie Alpenverein z tego prostego względu, że są duże zniżki i to się bardzo szybko zwraca, zwłaszcza kiedy to kosztuje w tym momencie 70 zł, a nie 290 i uwierzcie, nie płacą nam za tą reklamę, bo...
Tak. Absolutnie nie mamy tutaj żadnych bonusów nawet, czegokolwiek. No, tak jest. No.
Nie życzymy wam w żaden sposób spotkania z lawiną, natomiast chyba morał z tych historii jest taki, że prawie zawsze śmierci czy też obrażenia w lawinach wynikają z błędu ludzkiego po prostu. Powiedzmy, że błędem ludzkim jest już wychodzenie w góry przy trójce na przykład lawinowej. Nie?
Jak człowiek ma za sobą kilka rzetelnych sezonów zimowego wspinania w Tatrach, to oczywiście stopień zagrożenia lawinowego mówi, ale nie mówi wszystkiego i tu nie ma automatyzmu, że jak jest, no powiedzmy, że jak jest zero, to jest zero, ale no to nie jest tak i może dobrze jakby to wybrzmiało, że jak jest dwójka, to zawsze można iść.
No dwójka to jest już znaczący stopień.
Znaczący
prawda?
Stopień.
To już jest maksymalnie, gdzie możemy rozważać wychodzenie.
To się trzeba po prostu zastanowić, głęboko zastanowić, gdzie, co i po co. No tak. Bo jak jest taka powiedzmy bóla pod bandziochem, to niejednokrotnie nawet i przy trójce by się tam można było, z pewnymi zastrzeżeniami, ale są ekipy, które wychodzą i się wspinają. No a są miejsca, gdzie naprawdę potrafi powiewać mogiło.
Dzięki to piękne tak za tę pouczającą historię.
It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win?
Like, are you a fist pumper, a woo-hoo-er, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void or prohibited
by law. See terms and conditions. 18+. W historii Krzyśka brakuje bardzo ważnego elementu, czyli lawinowego ABC, ale jest to spowodowane miejscem, w którym się wspinali. Pytanie, czy wiecie, co to jest ABC i wiecie, jak z tego korzystać?
Jak idziemy w góry, to mam nadzieję, że Państwo wiedzą, w zimie należy oprócz wiedzy i szczęścia jeszcze mieć coś, co nazywamy ABC lawinowym, czyli detektor, sondę, łopat. Ostatnio mieliśmy wypadek, gdzie turyści potrzebowali pomocy, zadzwonili, pytam, detektory macie? Mamy. O, myślę, sukces. Łopaty? No, jedną. Sondy? Jedną. W związku z czym, no to jest jakieś takie trochę nieporozumienie, nie? To znaczy oni w razie lawiny nam by pomogli, bo my byśmy ich znaleźli szybciej. Natomiast na czym to polega cała ta sztuka? Cała sztuka polega na tym, że jeżeli my idziemy taką grupą i każdy z was ma detektor, sondę i łopatę, to jesteśmy grupą, która w razie czego może być grupą ratowniczą. I jeżeli idziemy w odpowiednich odstępach, tak jak należałoby to robić, schodzi lawina, część grupy zostaje przez lawinę porwana, to pozostali dzwonią do TOPR-u, w tym przypadku, jeżeli to w Tatrach rzecz się dzieje, ale od razu przystępują do poszukiwań przy pomocy swoich urządzeń. Jeżeli dysponują tym wszystkim, jeżeli potrafią się tym wszystkim posłużyć, no to wtedy jest szansa, że spod śniegu wyciągnie się żywego człowieka. On ma około 15 minut, w związku z czym umówmy się, że telefon do TOPR-u, wysłanie ratowników, przylot śmigłowcem, odnalezienie, to jest czas dłuższy niż 15 minut. W związku z czym te szanse są bardzo niewielkie. Natomiast jeżeli jesteśmy na miejscu, mamy wszystko i potrafimy się tym posłużyć, to szansa na uratowanie jest bardzo duża. I należy bezwzględnie do tego dążyć. Należy to ćwiczyć, 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 jeszcze raz ćwiczyć. Przy wejściu na teren Tatrzańskiego Parku są te checkpointy. Tak jak widzieliście, ja sobie tutaj to nacisnęłem i checkpoint pokazał, zaświecił na zielono, że urządzenie jest prawidłowe. To jest po to, że jeżeli ja bym sam szedł, to ja robię coś takiego. Jeżeli my byśmy szli we dwójkę, to byśmy zrobili inny rodzaj sprawdzenia, czyli group check. Najpierw ty byś włączyła swoje na testowanie, czyli ten group check, ja bym swoje miał na nadawanie. Sprawdzimy, że jej detektor, mój detektor usłyszał. Czyli wiemy, że mój nadaje, jej odbiera. Po czym sytuację robimy odwrotną. On włącza u siebie nadawanie, ja włączam group check. Sprawdzamy, że znowu mój szuka, jej nadaje. Ja wtedy swój przełączam na nadawanie, idziemy razem. I wiemy, że nasze detektory działają w dwie strony. Tutaj wiemy tylko to, że mój detektor nadaje, ale nie wiemy, czy on szuka. Natomiast no, jak ja idę sam, no to najważniejsze jest to, żeby mój detektor nadawał. I do tego te urządzenia służą. Jeżeli Państwo gdzieś wychodzicie, zwłaszcza pojedynkę, zachęcam, żebyście mieli te urządzenia. No bo jak już moja firma ma szukać, no to niech ma szansę. Dajcie jej jakieś szanse, żeby to odnalezienie było sukcesem, a nie ciała po kilkunastu godzinach, bo to po prostu mija się z celem. Największa tragedia lawinowa w Tatrach polskich, gdzie się wydarzyła? Ktoś pamięta? Pod Rysami grupa licealistów z Tychów, 13 osób wędrowała na Rysy, wyzwolili lawinę. Z 13 osób 8 osób zginęło. Nikt nie miał detektorów, natomiast w ich przypadku nawet gdyby mieli detektory, one by nic nie dały, ponieważ te osoby zostały porwane przez lawinę, która załamała lód na Czarnym Stawie i wjechała do Czarnego Stawu. W związku z czym tutaj akurat nic by detektory nie dały, natomiast gdyby mieli przewodnika, to by sprawę załatwiło. W tamtych warunkach żaden przewodnik grupy by na Rysy nie wziął. Po prostu przewodnik by odmówił pójścia, zresztą ratownik, który był na dyżurze, mówił im, żeby nie szli, że warunki są złe. Oni stwierdzili, że dzień wcześniej jedna grupa, ich grupa była na górze, co utwierdziło, że te warunki się pogarszają. Poza tym jednego dnia grupa przeszła, powodując perforację zbocza. Drugiego dnia poszła druga grupa dokładnie po tych samych śladach, dokończyła perforację zbocza i jak kartka papieru taka podziurkowana, to wszystko się rozerwało, poleciało. Zarówno TOPR, jak i TPN stara się, żeby do takich tragedii nie dochodziło, Ale to nie jest tak, że zamyka się szlaki, bo jest na przykład czwarty stopień zagrożenia lawinowego czy trzeci. Turysta dostaje informację, że jest czwarty stopień, powinien z tego wyciągnąć sobie wnioski, a nie, że my będziemy zamykać, otwierać, bo później robi się takie przekonanie, że skoro otworzyli, znaczy się jest bezpiecznie. Nie ma czegoś takiego. No to jest trochę tak, jak było z niebieską turnią. Na niebieskiej turni był obryw skalny, posypało się wszystko, park zamknął szlak, a później był problem z otwarciem szlaku, no bo nikt nigdy nie zagwarantuje, że tam znowu coś nie pojedzie. To zawsze może pojechać.
Wydaje się, że polityka TPN-u w tym zakresie się troszeczkę zmieniła, jako że właśnie parę dni temu zamknięto szlak nadmorskie oko, co przy tym ruchu turystycznym chyba ma głęboki sens,
no,
jeżeli to
ferie.
Może
mamy ferie
zejść lawina. Tak. Natomiast nie wiem, czy wiesz, gdzie miała miejsce największa tragedia w polskich górach, znaczy największa lawina, która zabiła największą liczbę osób.
Kuba, nie mam pojęcia, ale na pewno masz jakąś super ciekawostkę z nami z życia.
Otóż największa lawina, znaczy najwięcej osób zabiła lawina w Karkonoszach.
A wydaje się to tak mało prawdopodobne.
No, Karkonosze wydają się mało lawiniastymi górami, przynajmniej w porównaniu do Tatr, a tymczasem pozory oczywiście mylą i w 1968 roku lawina zabiła 19 osób, w tym 13 Rosjan. A jeżeli chodzi o Tatry, to największa tragedia miała miejsce w 1974 roku, kiedy lawina porwała 24 osoby, z czego zginęło 12. I było to pod Rysami po stronie słowackiej.
Mechanizm wypadku pod Rysami wygląda mniej więcej w ten sposób. Idziemy sobie w rakach. Najczęściej, jeżeli rzadko to robimy, raka wbijamy sobie w nogawkę albo w stop tuta, w ochraniacz, który mamy. I w tym momencie noga, która jest w górze i została tutaj wbita w materiał, powoduje, że my już środek ciężkości przenosimy, ale tą nogą już nic nie możemy zrobić. I lecimy. Przewracamy się, jest stromo, już nie stoimy na tych rakach. Zaczynamy spadać, próbujemy tą nogą zahamować. W tym momencie najczęściej dochodzi do zwichnięć, złamań nóg w okolicach stawów skokowych. A my zaczynamy robić takiego bączka. Jeżeli uda nam się przyhamować coś troszkę tymi rakami, to tylko po to, żeby zmienić kierunek jazdy głową w dół. I jedziemy głową w dół na spotkanie z kamieniami, które znajdują się w dole. Raczej szans nie mamy przy czymś takim, jeżeli jeszcze kasku dodatkowo nie wzięliśmy. W związku z czym musimy mieć coś, czym będziemy hamowali. Dlatego musimy mieć czekan i w razie takiego potknięcia, to my mamy ułamek sekundy, że jak się tylko przewrócimy, musimy od razu zacząć hamować. Często jest tak, że jak my tutaj jakieś manewry robimy, wycieczki z turystami czy coś takiego, to takie strome miejsca jak to są wykorzystywane do ćwiczeń w przewracaniu. Na początek robimy tak, że wy sobie to też kiedyś możecie porobić, czy jak byliście albo będziecie na jakichś kursach, to też się ćwiczy. Czyli najpierw idziemy i przewracamy się prawie, że na ten czekan i od razu hamujemy. Jak jest twardo, nie? Później troszeczkę sprawę komplikujemy, przewracamy się na plecy, bo trzeba się jeszcze obrócić. Później ćwiczymy coś takiego, że na przykład zaczynamy zjeżdżać głową w dół i musimy się najpierw obrócić, żeby było głową do góry, a potem musimy się rotować tak, żeby na tym czekanie hamować. Oczywiście miejsce do ćwiczeń wybieramy takie, żeby tam nie było żadnych kamieni, żadnych przepaści, żeby był tak zwany ładny wybieg, żeby można sobie to było poćwiczyć. Ale to trzeba ćwiczyć, bo to nie jest tak, że jak mamy raki czekan, to z mlekiem matki wyssaliśmy umiejętność posługiwania się tym sprzętem. Rzecz bardzo ważna. Największym problemem w tej chwili chyba, który my mamy, to że turyści, którzy idą na Rysy, twierdzą, że byli przygotowani, bo mieli raczki. Raczki są super, ale na śliskie, płaskie. Czyli idziemy na kalatówki, raczki wystarczają. Idziemy do Strążyskiej, raczki wystarczają. Idziemy, no powiedzmy, na halę gąsienicową przez Jaworzynkę. No stromiej, ale te raczki nam oblecą. Ale jeżeli idziemy w teren stromy, gdzie warunki są takie bardzo twardy śnieg, lód, wtedy musimy mieć raki. Różnica, wiecie, jaka jest między raczkami a rakami?
Raki tak. Mają te atakujące zęby.
Brawo.
Dłuższe zęby dużo, nie?
Dokładnie tak. Słuchajcie, wziąłem plecak 10-litrowy, ale starałem się do niego spakować parę rzeczy. Zapasowe rękawiczki? Mam. Dokumenty, jak mnie by TPN chciał wylegitymować? Mam. Apteczka? Zawsze w dwa worki, w trzy worki, bo te apteczki mają to do siebie, że jak nam raz zawilgnie, potem wrócimy do domu, nie używaliśmy apteczki, czyli jej nie sprawdzamy, potem zaczyna to wszystko pleśnieć w środku i jak potrzebujemy, okazuje się, że nie mamy czym się posłużyć. Pamiętajcie o czołówce. O której godzinie robi się teraz ciemno?
15.30 zachód.
Która?
15.40 zachód.
15.40 zachód, brawo. O której my mamy zgłoszenia przez ostatnie dni?
O
16.15. Koziwierch, zejście z Rysów, wszystko robi się ciemno i nagle kogoś tam noga boli, nagle se coś zrobił, problem tkwi w czołówce. Telefonów nigdy nie traktujcie jako latarki. bo bardzo szybko okazuje się, że zostajecie bez telefonu, bez łączności i bez światła. W związku z czym absolutnie, no nawet tą komórkę to lepiej przysiedzieć przy ciemnej nocy, wykopać sobie jamę i czekać na pomoc, niż sobie nią świecić. Otuchy nam to nie doda, natomiast szybko się to zużyje. Nie robimy wtedy zdjęć, nie nawigujemy, nie sprawdzamy co chwilę telefon, tylko do łączności ratunkowej nawet, trzymamy go głęboko za pazuchą. Pamiętajcie, że jeżeli TOPR do was dzwoni, bo zgłosiliście wypadek, to my nie będziemy dzwonili z numeru takiego, na jaki wy dzwoniliście, 601-130-985. My będziemy dzwonili zupełnie z innych numerów, także odbierać trzeba. Ale jak dzwoni ciocia, babcia, mama, nie wiadomo kto, narzeczony, narzeczona, to nie rozgadujemy się, bo raz, że TOPR się nie dodzwoni, a dwa, telefon pada. W cieplutkim miejscu telefon sobie czeka, aż TOPR będzie chciał się z wami skontaktować.
My Polacy, jako najwspanialszy naród świata, mamy oczywiście tendencję do znania się na wszystkim, również na górach i wypadkach górskich, co zresztą każdej zimy przy okazji akcji ewakuacyjnych z Morskiego Oka, czy też wypadków w Himalajach, doświadczamy tego, że dyskutujemy na ten temat. Tymczasem prawda jest taka, że jeżeli ktoś nie był w takich warunkach, no to nie bardzo jest sens, żeby się wypowiadał, ponieważ człowiek troszeczkę inaczej działa na wysokościach i troszeczkę inaczej się zachowuje w sytuacjach skrajnych.
Ekstremalnych, skrajnych.
Dzisiaj taką jedną sytuację skrajną przywołaliśmy. Zachęcamy, że byście się z nami podzielili, jeżeli mieliście jakieś wypadki w górach mniej lub bardziej straszne.
Ale życzymy wam, żebyście nigdy ich nie mieli.
Albo takie, z których wychodzicie cało, bo jednak człowiek najlepiej się uczy na błędach i no co tu dużo gadać. Nic tak nas nie uczy jak parę siwych włosów albo włosy zjeżone na głowie ze strachu.
Jeżeli szukacie w ogóle jakichkolwiek informacji, chcielibyście się szkolić albo rozwijać właśnie, jeśli chodzi o chodzenie w górach, nie tylko w zimie, to w każdym większym mieście w Polsce jest klub wysokogórski, do którego można się zapisać i tam prócz szkoleń wspinaczkowych mamy również szkolenia właśnie lawinowe czy zimowe. No i oczywiście...
Wspaniałe towarzystwo.
Dokładnie, dokładnie. Tutaj znajdziecie na pewno fajną bazę pod to, żeby się rozwijać w kierunku górskim.
A kto wie, może kiedyś razem spotkamy się na szlaku albo zorganizujemy jakiś wyjazd w te lub inne góry.
Do usłyszenia za dwa tygodnie.